Dobry wieczór, witam wszystkich. Cieszę się, że mogę tu znowu stać po dłuższym czasie. I chciałbym dzisiaj z wami rozważać nad listem do Hebrajczyków w dalszym ciągu. Rozdział 2 od wersetu 5 do 9, tak jak czytaliśmy. I żeby trochę wprowadzić kontekst, ten list Hebrajczyków, powiem tylko w paru zdaniach. Ten list do Hebrajczyków został napisany do Żydów. Został napisany po to, żeby pokazać, że Pan Jezus Chrystus jest wyższy nad wszystkimi prorokami, nad wszystkimi aniołami, nad wszystkim, co Żydzi poważali w Starym Testamencie. I autor tego listu się stara pokazać, że jest to rzeczą bardzo nielogiczną, a niemożliwą, przyjmować Stare Przymierze, to znaczy Stary Testament i cały kult żydowski, i odrzucać Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ w Panu Jezusie Chrystusie jest wypełnienie całego, wszystkich zapowiedzi Bożych, wszystko, co zostało napisane w Starym Testamencie. Właściwie w każdym rozdziale listu Hebrajczyków chodzi o Jezusa Chrystusa, o to, żeby pokazać, że On jest nad wszystkim, że On jest Królem Królów i Panem Panów. I Żydzi popełniali ten błąd, że odrzucali wszystko, chcieli zostać przy wszystkich tych ofiarach, przy tym kulcie, przy wszystkim, co było w Starym Testamencie. I w pierwszym rozdziale autor pokazywał, że Pan Jezus Chrystus jest wyższy nad aniołami i nad prorokami. I teraz w tym drugim rozdziale od wersetu 5 do 9 pokazuje, że On wykonał dzieło, którym jakby odzyskał albo odnowił nasze przeznaczenie. Nasze przeznaczenie, plan, który Bóg z nami miał, kiedy nas stworzył, było nasze przeznaczenie, które zostało zepsute przez grzech. I Pan Jezus Chrystus jako Syn Boży, jako Mesjasz przyszedł i swoim dziełem to znowu odnowił wszystko. O to wchodzi w tych wersetach od 5 do 9. Podzieliłem to na takie trzy główne punkty. Te wersety 5 do 9 jest pierwszy punkt jest przeznaczenie, do jakiego nas Bóg stworzył, jaki był zamiar Boży. Potem przeznaczenie zostało trochę zepsute przez grzech. Już nie mogliśmy wykonywać to, po co zostaliśmy stworzeni. I ostatni punkt jest przeznaczenie zostało odnowione przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. O tym pierwotnym przeznaczeniu, albo po co nas Bóg stworzył, czytamy w tym pierwszym odcinku od wersetu, od wiersza 5 do pierwszej połowy wiersza 8. To przeczytam jeszcze raz. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Właśnie tu już jest takie pierwsze pytanie, bo nie aniołom poddał przyszły świat, o którym mówimy. Pytanie się pojawia i ten świat, który teraz jest, komu jest on poddany? Wszystko do tego się odniosę. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego, uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów i chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Tylko tyle. To jest ta pierwsza część, że Bóg zamiarem Bożym, przeznaczeniem Bożym dla człowieka było, żeby człowiek był, czytaliśmy, że Bóg ukoronował człowieka, żeby człowiek był królem stworzenia, żeby panował nad stworzeniem. Zgadzamy się? Jest to może tak trochę drastyczne powiedzieć, że król, ale Bóg chciał, żeby człowiek sprawował władzę i panował nad całym stworzeniem. Czytaliśmy też, że nie aniołom podał świat, który ma przyjść. I więc jest tu pewna rola aniołów w tym wersecie 5. Bóg mówi, że przyszły świat, to znaczy odnowiony świat, gdzie nie będzie grzechu, nie będzie poddany aniołom i to ten czasownik poddał jest tłumaczeniem greckiego słowa hypotasso i słowo hypotasso to jest wojskowy termin. Wojskowy termin, który oznacza zorganizować albo zaaranżować żołnierzy pod dowództwem generała. To znaczy poddać, wyobraźmy sobie, jak na przykład widzimy jakąś militarną defiladę albo jest jakaś bitwa na przykład, to generalowie dokładnie mają plan, kto gdzie stoi, jakie oddziały gdzie stoją i to jest właśnie to poddało. To mówi autor tego listu, pisze, że Bóg właśnie tak zaplanował i ten przyszły świat nie będzie poddany aniołom. To jest przyszły świat. Pytanie jest, jeśli ten przyszły świat nie będzie poddany aniołom, to komu on będzie poddany? Myślę, że będzie poddany zgodnie z przeznaczeniem człowieka, tak jak Bóg nas stworzył, ludziom. Będą to zbawieni ludzie, którzy już nie będzie grzechu i będą władać i będą panować nad tym przyszłym światem. To czytamy też na innych miejscach Biblii. Chciałbym powiedzieć, w świecie teraźniejszym, ale jest inaczej. Na początku Bóg stworzył świat, żebyśmy panowali nad nim, ale w momencie, kiedy się pojawia grzech, to się zmienia cały łańcuch dowodzenia. Kiedy człowiek miał być władcą i królem tego stworzenia, Bóg mu to dał pod władzę wszystko. Przez grzech przejmuje tą władzę, przejmują tą władzę aniołowie. Przejmują aniołowie, którzy upadli, źli aniołowie, ale też dobrzy aniołowie. Czytamy o tym w Biblii. Wiemy, że numerem jeden, pierwszym upadłym aniołem jest sam nieprzyjaciel Boży, to jest szatan. O nim się pisze, że on jest księciem tego świata, tego teraźniejszego świata. Efezjan 6 mówi, że nasz świat, w którym żyjemy, jest rządzony przez demonów, że oni są suwerenami tego świata. Mówi się w Efezjan 6 o nich, że oni są, mówi się o nich jako o niebiańskich mocach, potęgach, rządcach tego świata, ciemności tej epoki, duchowej niegodziwości w niebiosach. To było Efezjan 6, 12. I wszystkie te pojęcia to są rangi tych aniołów, demonów, którzy rządzą naszym światem. Ale ważne jest też mieć na uwagę to, że nasz świat jest w dużym konflikcie, ponieważ nie rządzą tylko aniołowie, którzy upadli, ale też aniołowie Boży, święci aniołowie. To czytamy na przykład w proroku Danielu, 10 rozdział, 20 werset. Tam przychodzi archanioł Michał, przychodzi do Daniela i mówi mu tak. Archanioł Michał powiedział, czy wiesz, dlaczego przybyłem do ciebie? Teraz wrócę, aby walczyć z księciem Persji, a gdy odejdę stamtąd, oto nadejdzie książę Grecji. Więc nie mamy na dużo miejsca w Biblii to opisane. To są wszystko takie sprawy u nas, dla nas utajone, ale mamy takie przebłyski, gdzie widzimy, że jest konflikt między dobrymi aniołami i między złymi aniołami, a że cały świat w tym konflikcie jest pogrążony. Na przykład w proroku Danielu 12:1 jest napisane tak. 12:1 możemy to przeczytać. Jeśli mamy Biblię, to proszę otwórzmy. Więc Daniel 12, pierwszy werset. W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który stawia się za synami Twego ludu. Więc czytamy, że naród izraelski ma swego księcia, że ma tego anioła Michała, który się stawia za ludem. To znaczy jest przed Bogiem i pełni jakąś funkcję. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć aż do tego czasu. W tym czasie Twój lud zostanie wybawiony, każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze. W tym czasie powstanie Michał i tu jest anioł Michał opisany jako obrońca ludu Bożego. To nie Ty, Michał, tak patrzysz, Twoje imię, ale anioł. I myślę, że tu też możemy trochę widzieć, jak duży ten konflikt jest, który się toczy o lud Boży. Ponieważ jak czytamy na stronicach Biblii całą historię ludu izraelskiego, bycie w Egipcie, na pustyni i potem zajmowanie ziemi Kanaan, to cały czas widzimy, że oni cały czas upadali. Trochę się podnosili, lgnęli do Boga, trochę im było dobrze i znowu upadali. I myślę, że to nie było tylko tak ludzkie, że po prostu upadali, ale to cały ten konflikt był duchowy, który jakby wynikiem tego była cała ta sytuacja, że raz było tak i było ciężko. Więc technicznie mówiąc, nasza teraźniejsza ziemia jest pod władzą aniołów. I to jest dokładnie to, co czytaliśmy na początku 5 wersetu, bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść. To właśnie autor się odnosi do tego, że Żydzi to też bardzo dobrze wiedzieli i rozumieli, ponieważ oni mieli większą wiedzę na temat aniołów niż my, że ten teraźniejszy świat jest pod władzą aniołów. I dlatego mówi, nie dla aniołów poddał świat, to znaczy ustawił aniołów, żeby rządzili światem, o którym mówimy. I potem dalej mówi, autor stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział. To jest bardzo ciekawe, że tu autor listu do Hebrajczyków pisze, stwierdził zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział. Musimy mieć na uwadze, że pisarz tego listu bardzo dobrze znał Stary Testament, bo on cytował cały czas dużo z tego, co on pisze, są cytaty ze Starego Testamentu. Pytanie jest, dlaczego on nie powiedział, kto to jest? No to przecież sprawa jest jasna. To jest wypowiedź Dawida z psalmu bodajże 8. Myślę, że autor po prostu nie powiedział, że to był Dawid, ponieważ chciał pokazać, że tak naprawdę to, co zostało powiedziane, że to zostało powiedziane przez Boga, przez Ducha Świętego. Jakby nie chciał ująć tego autorytetu Bożego i nie powiedział, kto to był, tylko że ktoś kiedyś powiedział. To jest takie ciekawe wyrażenie, uważam. Więc mówiliśmy o aniołach, a teraz od wersetu 6 do 8 chodzi o człowieka. Jaka jest rola człowieka? Powiedziałam, że ziemia, która nastanie, będzie pod władzą i kontrolą zbawionych ludzi. Zbawionych, którzy będą panować z Panem Jezusem Chrystusem. Czytamy, że dostaniemy nowe ciało, że będziemy nowym stworzeniem i będziemy sprawować władzę. I to jest właśnie ten świat, który ma przyjść. I więc chcę pokazać ten kontrast, że pierwotnym przeznaczeniem dla człowieka było, żeby sprawować władzę nad światem, już tym światem, który jest, nad stworzeniem, które jest, które Bóg stworzył. I w tym momencie, kiedy człowiek uległ szatanowi, to wszystko zostało zagmatwane, wszystko zostało zniszczone albo poniszczone. I dlatego dalej chciałem powiedzieć. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego oznaczenia albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Syn człowieczy jest po prostu termin techniczny. Chodzi o człowieka. Na przykład o proroku Ezechielowi jest powiedziane, że jest synem człowieczym. Mamy też miejsca, gdzie chodzi o Pana Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie, w Ewangeliach często się mówi o Panu Jezusie jako o synu człowieczym. I chciałbym, żeby zauważyć, że to pierwotne przeznaczenie, dla którego nas Bóg stworzył, żeby panować, że to wszystko się wypełniło się to w Panu Jezusie Chrystusie, bo On został doskonałym człowiekiem i jest doskonałym Bogiem i On nie miał grzechu i dlatego też jest nazywany Synem Człowieczym, tak samo jak my. On jest tym pierwszym, On jest tym przykładem i piszesz o człowieku, uczyniesz go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Tu właśnie w tym tłumaczeniu napisane jest, uczyniesz go na krótko nieco mniejszym od aniołów. O co tu znaczy? O co tu chodzi? Myślę, że chodzi o to, że Bóg w Bożym planie był od początku stworzenia, że człowiek nie będzie mniejszym od aniołów. Bóg nie miał takiego zamiaru, żeby go robić mniejszym od aniołów, ponieważ Bóg powiedział w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale Księgi Rodzajów, że uczyńmy człowieka na nasz obraz. Bóg chciał, żeby człowiek był obrazem Boga. Bóg nie uczynił aniołów na swój obraz. Bóg uczynił aniołów jako sługów. Czytaliśmy też w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków, że aniołowie są sługami wysłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Więc człowiek w ostatecznym przeznaczeniu nie miał być mniejszy od aniołów, tylko został teraz na krótko, na pewien czas mniejszy od aniołów. Dlaczego? Dlatego, że zgrzeszył. I to przeznaczenie pierwotne jakby zostało trochę przyćmione, trochę zepsute przez ten grzech. Zastanówmy się może krótko też nad różnicami, jakie są między człowiekiem, między ludźmi a aniołami. Różnice są, różnice były już przy stworzeniu. Na przykład wiemy, że człowiek ma fizyczne ciało, poruszamy się w fizycznym świecie, i nie możemy, no jesteśmy cały czas w tym fizycznym ciele, jesteśmy ograniczeni do tej ziemi. W przypadku aniołów jest tak, że aniołowie są istotami nadprzyrodzonymi, mogą przebywać w obecności Bożej. To czytamy na przykład w Księdze Joba, gdy upadli aniołowie, przychodzą do Boga i ten anioł, który przychodził, oskarżał Joba. To był oskarżyciel, który przychodził do Boga. Aniołowie się swobodnie mogą poruszać między światem duchowym i światem fizycznym. Też czytamy, że w Starym Testamencie jest kilka przykładów, że aniołowie się przybrali na siebie postać człowieka, to znaczy wygląd człowieka i rozmawiali z ludźmi, byli zauważalni. Na przykład jak przychodzili do Abrahama, tych trzech mężczyzn. To też byli aniołowie. Dalszą różnicą między aniołami i człowiekiem było, że aniołowie mogli przychodzić do Bożej obecności, jakby mogli sami przyjść, a człowiek musiał czekać, że Bóg przyjdzie do niego. Czytamy, że w ogrodzie Eden na początku Bóg się przechadzał przez ogród i rozmawiał z człowiekiem. To znaczy Bóg miał taki czas, że przychodził i rozmawiał z człowiekiem i potem znowu jakby nie mieli tą społeczność i znowu przychodził Bóg. Jak człowiek zgrzeszył, to też czytamy, że Bóg potem przyszedł i szukał człowieka i wołał go. I to jest różnica. Taką dość dużą różnicą jest, że ludzie kiedy zgrzeszyli, to już nie zostali tak stworzeni, ale kiedy zgrzeszyli, to przyszła śmierć. A aniołowie, którzy upadli, na nich nie przyszła śmierć. Czytamy, że na końcu zostaną wrzuceni do tego jeziora ognistego, że zostaną zniszczeni, ale oni jakby nie umierają tak jak my, jako ludzie. Więc w Bożym planie zbawiony człowiek będzie połączony z Nim, będzie panować z Chrystusem i wtedy już nie będzie mieścił od aniołów. Będzie znowu odnowione to pierwotne przeznaczenie człowieka, że człowiek będzie władcą nad światem i aniołowie będą tylko sługami. Już nie będą, nie będzie człowiek, nie będzie pod ich władzą. Ludzie będą zbawieni, wierzący będą, czytamy w Księdze Daniela 7:18, ale święci Najwyższego wezmą królestwo i posiadą je na wieki, aż na wieki wieków. I kto weźmie to królestwo, święci Najwyższego, to jesteśmy my, ludzie, którzy zaufali Panu Jezusowi i którzy zostali odrodzeni, dostali nowe życie, to są święci Najwyższego. Daniel 7:27 jest napisane, a królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych Najwyższego, którego królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą mu służyć i jego słuchać. Czy to nie fantastycznie, że Bóg to królestwo, cały świat, ten, który przyjdzie, ma dla nas, że my będziemy tym światem rządzić. Myślę, że to trudno dla nas zrozumieć, bo w tym świecie, który jest zepsuty, cały czas walczymy. Często walczymy o przeżycie, często walczymy z chorobami, zmagamy się z finansami, z chorobami. Wiemy, że na przykład są ludzie, którzy osiągają dużych osiągnięć. I nagle przychodzi choroba i człowieka nie ma. Teraz w Niemczech jakieś, to było bardzo głośne, jakiś bardzo dobry sportowiec pojechał gdzieś na łyżwach i zmarł. Prawdopodobnie dostał zawał i nie ma go, 30 lat. I więc nasz świat jest zepsuty, ale w tym świecie, który ma przyjść, nie będzie grzechu, nie będzie choroby i my tam będziemy po boku Pana Jezusa władać. Biblia też mówi, że będziemy panować nad aniołami, że oni już nie będą panować nad nami, ale tylko my nad nimi. Na przykład pierwszy list do Koryntian mówi w 6 rozdziale, 2 werset, czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A coś dopiero sprawy doczesne. Dobrze, to był pierwszy punkt. Trochę się rozdrobniłem. Teraz chciałem powiedzieć z tego wersetu 8, druga część werseta 8. Bo czytaliśmy tylko pierwszą część. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. I właśnie tu jest taki dylemat albo taka przerwa, bo czytaliśmy na początku, w pierwszej części tego wersetu, że Bóg wszystko poddał człowiekowi, że nie zostawił niczego, co by mu nie było poddane. No i teraz moment, jak to jest możliwe, że teraz jeszcze nie widzimy, że mu wszystko jest poddane. Tu coś się musiało stać. No a ja myślę i uważam, że to jest właśnie ten punkt, kiedy człowiek zgrzeszył, bo Bóg wszystko przygotował dla człowieka, Bóg wszystko dał, ale w tym momencie, kiedy człowiek zgrzeszy, to jest właśnie w połowie tego 8 wersetu, to nie jest napisane, ale widzimy to złamanie. Teraz jeszcze nie widzimy, że mu wszystko jest poddane. Kiedy człowiek zgrzeszył, to doszło do dużej tragedii. I ta tragedia dotyczyła człowieka, samego człowieka i dotyczyła też całego stworzenia Bożego, to co Bóg stworzył. W Biblii czytamy o konsekwencjach tej tragedii, o przekleństwach, które przez ten grzech, przez to, że człowiek zgrzeszył przyszły. Księga Rodzaju, 3 rozdział 14-15, może poszukamy, może w Biblii przeczytamy 3 rozdział Księgi Rodzaju 14-15. Tam się pisze o przekleństwie, które spadło na węża, na tego, który kusi człowieka. I więc 3 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, 14-15 werset. Wtedy Pan Bóg powiedział do węża, ponieważ to uczyniłeś, zwiodłeś człowieka, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wśród wszelkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz się ciągać i proch będziesz jeść po wszystkie dni swego życia. I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. To znaczy, ono zrani ci głowę, ono cię pokona. Pan Jezus Chrystus, to jest proroctwo o Panu Jezusie Chrystusie, pokonał tego węża, tego nieprzyjaciela Bożego, a ty mu zranisz piętę, to znaczy cały czas człowiek będzie walczył, człowiek się będzie cały czas zmagał jeszcze z tym grzechem, ale zostaniesz pokonany przez Zbawcę. To jest proroctwo, które dotyczy tego konfliktu między Mesjaszem, Chrystusem a szatanem. Potem czytamy następne przekleństwo, które zostało skierowane do kobiety. W Księdze Rodzaju 3, werset 16, to w dalszym ciągu czytamy, a do kobiety powiedział, wielce pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia. W bólu będziesz rodzić dzieci. Twoje pragnienie będzie ku twemu mężowi, a on będzie nad tobą panować. Wielce pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia i w bólu będziesz rodzić dzieci. No to nie było nic fajnego, co to Bóg powiedział. To jest pewnego rodzaju przekleństwo, które jest wynikiem tego grzechu. I następne, trzecie przekleństwo Bóg skierował, albo konsekwencje grzechu Bóg skierował do mężczyzny. Powiedział w wersetach 17-19, też 3 rozdział Księgi Rodzajów. Do Adama zaś powiedział, ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z tego drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jadł, przeklęta będzie ziemia z twego powodu, a tu już widzimy, że chodzi też o całe stworzenie, nie tylko o człowieka, przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia. To, co Bóg stworzył, żeby było dobre dla człowieka, żeby on mógł jeść, żeby to było zdrowe dla niego i żeby mógł żyć wiecznie przed grzechem, to, co ziemia dawała, to Bóg mówi, w trudzie będziesz z ziemi spożywać po wszystkie dni twego życia. Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne. W pocie czoła będziesz spożywał chleb. To znaczy Bóg mówi, już nie będzie ta ziemia dla ciebie po prostu dawać, żebyś ty jadł i sycił się, tak jak to było zaplanowane, tylko w pocie czoła będziesz spożywał chleb. Aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz. Dlaczego to wszystko czytam? Myślę, że to jest ważne, żeby zobaczyć, że to jest właśnie to, co jest w wersie 8 między tą pierwszą i drugą połową. Że Bóg nie zostawił niczego, co by człowiekowi, stworzeniu ludzkiemu nie było poddane. I teraz to wcięcie, grzech, to wszystko, co tu jest zawarte, teraz jeszcze nie widzimy, że mu wszystko jest poddane. Że to jest tak jakby taka rozterka. Plan Boży jest taki, ale jest tu coś, że to jeszcze nie jest tak do końca. I właśnie w tym konflikcie czytamy, że to jest też tragedia stworzenia. Czytamy w liście do Rzymian. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. Albo stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia się synów Bożych. I dalej, gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei. To znaczy człowiek spowodował, że całe stworzenie jest pod takim uciskiem i wszystkie zwierzęta, wszystko co zostało stworzone, to wszystko z powodu grzechu jest poniszczone i zniszczone. W momencie, kiedy człowiek grzeszy, powiedziałem, że człowiek został stworzony do tego, żeby panować, żeby być władcą, i że dostał koronę, że został ukoronowany przez Boga. Czytaliśmy to, że ukoronowałeś go wszystkim. To w tym momencie ta korona człowieka została usunięta. Korona Stefanus została usunięta i tak jak mówiliśmy wcześniej, ta korona została przywłaszczona przez nieprzyjaciela Bożego. On sobie przywłaszczył tę koronę i dlatego teraz panuje na naszej ziemi. Tak jak Pan Jezus Chrystus, kiedy był kuszony na pustyni, to przyszedł do Niego szatan i powiedział, mi to jest wszystko dane, to jest moje, ja nad tym panuję. To jest właśnie ta korona, którą On uzurpował, zabrał od człowieka. Ona została zabrana. Więc jest konflikt. I teraz rozwiązanie tego konfliktu. Przeznaczenie człowieka odzyskane albo odnowione przez Chrystusa. To jest we wersecie 9 zawarte. Czytamy, widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. No dla mnie jest to bardzo ciekawe, że tu jest napisane Jezusa, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Co to znaczy? Myślę, że dobre jest zobaczyć, że to jest takie, że to się tak zbiega, bo człowiek został uczyniony nieco mniejszy od aniołów i tu czytamy o Synu Bożym, o Jezusie, że On został na krótko uczyniony nieco mniejszym od aniołów. On został uczyniony nieco mniejszy od aniołów dokładnie w tej chwili, jak się stał człowiekiem, jak się urodził jako Jezus, jako Syn Człowieczy. Został uczyniony mniejszym od aniołów, tak samo jak ludzie zostali już wcześniej uczynieni mniejszy od aniołów i wiemy, że to został tylko na chwilę uczyniony mniejszym od aniołów, to znaczy na tych 34 lata, czy 33, podczas których żył na tej ziemi jako człowiek, ponieważ w momencie jego dzieła, jego ofiary na krzyżu, kiedy zapłacił za nas grzech, za nasz grzech, też czytamy, że wyparł się tego majestatu, tej boskości. W tym momencie został uczyniony mniejszy od aniołów, ale kiedy już to dzieło zostało dokonane, to znowu już nie zmniejszył od aniołów. Znowu siedzi po prawicy Boga, na tronie Boga. I nie wiem, jak to powiedzieć, ale to jest taki obraz też, że my chociaż jesteśmy teraz mniejsi od aniołów, to w tym momencie, kiedy zostaniemy już uwielbieni, to znaczy, kiedy Pan Jezus już przyjdzie i pójdziemy do Niego, zabierze nas do nas, do siebie, nas do siebie i dostaniemy nowe ciała, to wtedy, w tym momencie już też nie będziemy mniejszymi od aniołów. Taka paralela to jest. Dobrze, krótko o tym, jak to Pan Jezus Chrystus zrobił, że zniósł to albo odnowił to przeznaczenie, pierwotne przeznaczenie człowieka. Wiemy o tym, że karą za grzech jest śmierć. I my nie mogliśmy tą karę jakby sami ponieść. Mogliśmy ją ponieść, ale nie mogliśmy wystarczająco zapłacić za siebie, bo jesteśmy sami grzeszni. Musiała być doskonała ofiara, która zostanie ofiarowana i ten wymóg śmierci potem zostanie wypełniony. I to właśnie zrobił Pan Jezus Chrystus, kiedy za nas umarł na krzyżu. Rzymian 6:23 mówi, Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Więc czytamy tu, że tak naprawdę zasługujemy na śmierć, bo ten grzech jest. Ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Panu. To znaczy, jak jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jeśli nasze życie powierzyliśmy Mu, powierzyłem Mu jego, moje życie, no to jest dar łaski Boga, życie wieczne w Nim. To znaczy, jeśli więc człowiek ma zostać przywrócony do władzy w tym królestwie, które ma w tej ziemi, na tej ziemi, która ma przyjść, musi najpierw umrzeć i zostać wskrzeszony jako nowy człowiek, który ma tą władzę. I czytamy na przykład w liście do Kolosan, że umarliśmy z Chrystusem, że umarliśmy w Jego śmierci, że zostaliśmy ochrzczeni w Jego śmierci. To jakby jest tak, ale jeszcze to nie do końca się wykonało. To znaczy jesteśmy w takim konflikcie, że umarliśmy, ale jeszcze nie mamy te nowe ciała, że to dopiero nastanie. Śmierć została pokonana przez Pana Jezusa Chrystusa i jest napisane, że On zakosztował śmierci za wszystkich we wersecie 9. Gdyby człowiek, kiedybym ja musiał sam umrzeć za mój własny grzech, to bym skazany na piekło, nie miałbym żadnego zbawienia. I nie dostalibyśmy swoją koronę na tej przyszłej nowej ziemi. I dlatego Pan Jezus przyszedł, umarł i pokonał śmierć za nas. Kiedy utożsamiamy się z Jezusem Chrystusem w Jego śmierci, przyjmujemy Go jako Zbawiciela, to przekleństwo zostaje usunięte. Jesteśmy ponownie królami, to znaczy będziemy panować, władać z Nim i będziemy przywróceni do tej władzy na tej nowej ziemi. Jakie są wyniki odkupienia, jeszcze krótko powiem. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział 14 mówi o aniołach. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Wynik zbawienia jest, że aniołowie nam służą. Tu jest napisane, mają służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. To znaczy my, którzy mamy odziedziczyć zbawienie, dla nas są aniołowie sługami, którzy nam służą. Dalszym wynikiem zbawienia jest, że zbawieni będą królować na ziemi. W objawieniu Jana 5, 9 i 10, może przeczytajmy jeszcze te dwa wersety. Objawienie Jana, rozdział 5, od 9 do 10 wersetu czytamy tak. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Na jakiej ziemi? Na tej nowej ziemi, która będzie, która nastanie. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. Wynikiem zbawienia jest, że Królestwo Boże, takie jak było zaplanowane na początku, się objawia. Jeśli mamy królować na ziemi, jako królowie musi istnieć jako królestwo, to znaczy nie królowie, tylko Jezus jest królem królów, a On jest królem tych, no nas, bo my jesteśmy, władamy nad tą ziemią, nad tą nową ziemią. Objawienia 20, 20 rozdział od 1 wersetu do 4. I widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Widzimy, tu jest rozwiązanie tego konfliktu, o którym teraz mówiliśmy cały czas. To była taka, no, finał tego konfliktu, że pochwycił tego smoka, węża starodawnego i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokonu zwierzęciu, ani posągowi jego, ani nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. I to jest to królestwo, w którym wierzący, którzy za świadectwo w Jezusie zostali ścięci, głosili Słowo Boże, będą sprawować tą władzę. I widzimy, że wtedy też jakby grzech już wtedy zostanie usunięty, że wtedy na tych 1000 lat, że wtedy szatan i wszyscy demonie zostaną wrzuceni do tej otchłani. Będziemy na tych tronach panować z Chrystusem. Król królów, Pan Jezus Chrystus, i my będziemy z Nim panować. Tak. Dokładnie. I dlatego jakby taka aplikacja albo streszczenie tego wszystkiego, myślę, że taka bardzo fajna myśl jest, że jeśli się zastanawiałeś nad tym, to znaczy jeśli się czasami zastanawiamy nad tym, dlaczego istniejemy, dlaczego tu jesteśmy, to myślę, że teraz wiemy, dlaczego istniejemy, dlaczego zostaliśmy stworzeni, dlaczego Bóg nas tu chciał mieć. I jeśli widzimy ten obraz, który no, czasem trudno ująć w tym świecie, który jest zepsuty, ale widzimy ten obraz, że zostaliśmy stworzeni do tego, żebyśmy sprawowali władzę z Chrystusem na tej nowej ziemi. Jeśli ten obraz widzimy, to nie ma żadnego powodu do tego, żeby być jakimś niewolnikiem tu, albo żeby się czuć biedakiem, ponieważ ostatecznie będziemy władać, będziemy tymi królami z Panem Jezusem Chrystusem. Bo ludzie dzisiaj pytają, czym jest człowiek? I są różne odpowiedzi na to pytanie. Są na przykład ludzie, którzy są animistami, to mówią, no człowiek jest po prostu takim lepszym, no jakby lepszym zwierzęciem. Nie, nieprawda. Człowiek jest czymś innym. Materialista mówi, człowiek jest tylko przypadkowym produktem, ewolucja. To nieprawda. Bóg stworzył człowieka z pewnym zamiarem. Bóg mówi, człowiek jest królem ziemi. To tylko na chwilę, że został uczyniony nieco mniejszym od aniołów i pewnego dnia będzie im równy i zasiądzie na tronie Jezusa Chrystusa, królującego z Nim w Jego królestwie. I ja wierzę, że też Ty, wszyscy my, będziemy panować tam z Chrystusem, razem z Nim. Amen.